każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
I możemy zaczynać polityczne podsumowanie tygodnia. Jesteśmy już w komplecie. Od mojej lewej strony Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry, witam.
Poseł Jarosław Porwich, Wolni Solidarni.
Witam bardzo serdecznie.
Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam Państwa, kłaniam się.
I Witold Pal, Platforma Obywatelska.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Zacznijmy od wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych i spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem. Panowie podpisali umowę o zwiększonej obecności sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych na terenie Polski. Podpisano też porozumienie zwiększające ilość gazu skroplonego kupowanego przez stronę polską. Rozmawiano także o planowanym kupnie przez Polskę 32 myśliwców F-35. Rozmawiano także o ewentualnym zniesieniu wiz, na które tak długo już czekamy jako Polacy, do Stanów Zjednoczonych. Jak panowie oceniacie znaczenie, ale przede wszystkim efekty wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu? Czy to, co się stało, wpisuje się w zacieśnienie współpracy i wzajemnych stosunków polsko-amerykańskich, jakie mają bądź no, mogą mieć znaczenie w kontekście geopolitycznego położenia naszego kraju również? W ocenie niektórych komentatorów Polska niebezpiecznie odsuwa się od Europy na rzecz Stanów Zjednoczonych. Panów komentarze i spojrzenie na efekty wizyty polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Tadeusz Jędrzejczak na początek. Proszę bardzo.
No po pierwsze zawsze ważne jest to, że polski prezydent się spotyka z prezydentem Stanów Zjednoczonych. To jest rzecz oczywista. Jako wzmocnieniem światowym. To jest punkt pierwszy. Sprawa druga, no prezydent nie ma kompetencji do podpisywania umów gospodarczych. W związku z tym no nie podpisywał tych umów. Wcześniej pan prezydent Woźniak podpisywał różnego rodzaju umowy. Sprawa trzecia. Ja zawsze patrzę na to z takim daleko idącym dystansem, jeżeli chodzi o te wizy dla Polaków. Kiedyś Ameryka była krajem niezwykle atrakcyjnym dla polskich obywateli, którzy chcieli tam pracować. Dzisiaj ta atrakcyjność jest niewielka, a opowiadanie o tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych zniesie wizy, jest po prostu nieprawdziwe, no bo tam jest ustawa, która określa, w jakich warunkach można wizy znieść. A zakup sprzętu wojskowego też nie należy do kompetencji prezydenta. W związku z tym mamy sytuację opowieści, wczoraj słuchałem akurat jadąc do na spotkaniu z delegacjami zagranicznymi, miałem okazję posłuchać komentatorów o historycznym wymiarze wizyt. To jest kolejna wizyta, w której Polska wydała kolejne miliardy na rozwój gospodarki amerykańskiej. Niczego nam w naszym wewnętrznym polskim życiu nie zmieni, poza przekonaniem o tym, że jesteśmy bezpieczniejsi, bo jakbyśmy przestali być członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. Jesteśmy w dalszym ciągu i nic nam nie zagraża.
Poseł Jarosław Porwich, Wolni Solidarni.
No, trzeba na pewno zwrócić uwagę, że to już było chyba 8 spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z panem prezydentem Donaldem Trumpem. To jest bardzo znaczący fakt. To jest jak gdyby po pierwsze. Po drugie, no na pewno można mówić tutaj o dużym sukcesie i w zakresie obronności, w zakresie gospodarczym. Oczywiście pewne kwestie będą dopinane jeszcze przez premiera Mateusza Morawieckiego. Na pewno będą jeszcze szczegóły pewnych kwestii dogadywane. Natomiast trzeba powiedzieć, że trzeba dostrzec taki fakt, że prezydent Rzeczpospolitej był przyjmowany z wielkimi honorami. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej zachował się niezwykle właściwie, jak na tą okoliczność przystało. Rzeczywiście tutaj też poszły w świat różnego rodzaju komunikaty, które przedstawił pan prezydent Andrzej Duda, chociażby w zakresie polityki historycznej. Krótką lekcję historii przedstawił na zadane pytanie przez dziennikarzy uczestniczących w konferencji prasowej. No trzeba powiedzieć też, że no, media międzynarodowe odnotowały tą wizytę, odnotowały fakt, że no, Polska staje się poważnym graczem na arenie międzynarodowej, że Polska rzeczywiście zacieśnia stosunki bardzo mocno ze Stanami Zjednoczonymi. No i co, na co też należy zwrócić uwagę, to oczywiście
i pan wierzy w to,
co pan wizytę, mówi? Tą wizytę zdecydowanie bardzo mocno wierzę. Ja wiem, że pan będzie wszystko kontestował, podobnie jak na pewno...
Nie będę.
Nie,
tylko pytam, czy pan wierzy
pan
w to,
ma to w naturze, się, pan Polska... ma to w naturze.
Nie, mi chodzi o to, czy pan wierzy w to, że Polska staje się jakimś geopolitycznym graczem, bo to...
Staje się graczem, o tym pisze się w mediach międzynarodowych, zagranicznych. Okay. Proszę się wczytać. Tam jest wyraźnie napisane, tak? to jest jak gdyby, to jest kolejna kwestia, natomiast smuci mnie troszeczkę, że właśnie wymiar tej wizyty, który jest sukcesem, jest kontestowany właśnie przez opozycję totalną tutaj u nas w kraju. Jest krytykowany przez media niemieckie, przez media francuskie i przez media rosyjskie. I to się może wielu osobom nie podobać.
A szwedzkie media?
Pan,
szwedzkie.
Ja wiem, że pan tęskni za sojuszem ze Związkiem Radzieckim, obecnie z Rosją. To by się panu marzyło, no ale tak już to se ne wrati, jak to mówią Czesi, tak? No, także tyle na tyle, dziękuję.
A szwedzkie media nie obserwował pan szwedzkich?
Szwedzkie media.
Kolejny komentarz, Witold Pal, Platforma Obywatelska, proszę.
Na pewno wzmocnienie obecności wojsk amerykańskich to takie subiektywne poczucie zwiększenia bezpieczeństwa. No ale jak się chce zjeść obiad, to wcale nie trzeba kupować restauracji, a zdaje się, że mamy z tym do czynienia. Proszę zauważyć, że mówimy o 1000 żołnierzy, którzy mają wzmocnić flankę. 32 tysiące żołnierzy amerykańskich w Stanach Zjednoczonych. Ile kosztuje to Niemców? Miliard dolarów rocznie. To jest 20% kosztów tak naprawdę utrzymania. Proszę zauważyć, że przy podpisywaniu tej umowy pan prezydent Trump, dla którego to był taki swoisty podarunek urodzinowy, bo 73 urodziny miał teraz, to powiedział bardzo wyraźnie. Jest to dla naszej gospodarki bardzo fajny gift. Oni płacą za wszystko. Pamiętajmy, że to są 2 miliardy dolarów, które muszą pójść na tak zwaną infrastrukturę. Pamiętajmy również, że przygotowana wiele lat temu koncepcja i realizowana koncepcja modernizacji armii, tak przerwana brutalnie w 2015 roku, zakładała, że rzeczywiście tak zwane aktywatory, bo o tym mówimy, a więc te centra, gdzie wojska Sojuszu Atlantyckiego, konkretnie amerykańskie, są, tak jak w Niemczech, tak i w Polsce, te bazy mają bardziej charakter logistyczny, częściowo centra dowodzenia i głównie zajmują się operowaniem, zarządzaniem kryzysem w Iraku, w Syrii. To przewidywały również, że sami Amerykanie te samoloty F-35 wprowadzą do Polski. Kupujemy samoloty, których cena właśnie została obniżona do 80 paru milionów za sztukę. Są to samoloty piątej generacji, pracuje nad samolotami szóstej generacji. Perspektywa paru lat, kiedy te samoloty mają tutaj do nas przylecieć. Nie mamy w zamian za to porozumienia o tym, co Amerykanie proponują, jeśli chodzi o wzmocnienie polskiego przemysłu, bo jeśli chodzi o polską grupę zbrojeniową, ona jest raczej znana z tego, że w tej chwili są tam same kryzysy, problemy, afery, również o charakterze kryminalnym. A więc ten problem wydaje się, że kosztem wielu, wielu dziesiątek, na razie wielu miliardów złotych, to jest kupienie biletu dla pana prezydenta Trumpa po to, żeby tu przyjechał, włączył się w kampanię wyborczą we wrześniu, być może na odebranym już samorządowi gdańskiemu kawałku Westerplatte.
Ale może to jest ta cena bezpieczeństwa, ten miliard dolarów, który pan wymienił?
To są miliardy, które powinny być wydawane, ale powinny być wydawane z głową. Tak zadaję pytanie, bo rzeczywiście tu ma rację pan marszałek Jędrzejczak, że na razie mówimy tylko o bardzo wstępnym porozumieniu. Nie znamy warunków, na jakich mamy płacić za te samoloty. Liczę na offset. Pamiętam wystąpienia pana Macierewicza, który stał przy śmigłowcach i opowiadał, jak to polski przemysł sam będzie w stanie przygotować to bezpieczeństwo dla Polaków. Dzisiaj po tylu latach widzimy absolutne bankructwo, porażkę polityki zbrojeniowej tego rządu, który jest zajęty tak naprawdę skłócaniem narodu, a nie bezpieczeństwem, zagwarantowaniem bezpieczeństwa dla narodu.
Marek Surmacz, bardzo proszę, Prawo i Sprawiedliwość.
Nic nie było przed 2015 roku. Platforma Obywatelska zrujnowała relacje w sprawie bezpieczeństwa Polski. Oddała się kompletnie pod dyktat niemiecki i rosyjski. Nawet nie wydawała żadnego nieśmiałego odgłosu w sprawach interesów Polski, ważnych interesów. Takie mówienie o wszystkim i o niczym. Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych, kolejna zresztą, i to, w jaki sposób przebiega i meritum tej wizyty, czyli zwiększenie obecności żołnierzy amerykańskich w naszym kraju. Deklaracja nabycia F-ów 35, piątej generacji samolotów, które tylko produkują Stany Zjednoczone. Są na etapie właściwie rozkręcania produkcji, bo i zbierają deklaracje zamówienia z różnych innych krajów. Także ten samolot ma odpowiednie uznanie. To, w jaki sposób reaguje Koalicja Europejska, w tej chwili tak to się nazywa, Platforma Obywatelska, to dowód na to, że Rosji to się bardzo nie podoba. To, w jaki sposób pan Paweł właśnie opowiada o tym. Polacy powinni o tym wiedzieć. Nie ma ceny, powtarzam, nie ma ceny, którą trzeba zapłacić za bezpieczeństwo Polski wobec oczywistych zagrożeń, zawsze zagrożeń, ze strony obecnej imperialnej Rosji. Bo doświadczenia minionych dwóch dekad pokazują, że Rosja podporządkuje wszystkie własne cele wewnętrzne, gospodarcze i polityczne temu, aby nie odstąpić od dawnej strefy wpływów państw komunistycznych. Dlatego to, co podejmowane w tej chwili jest gospodarczo i militarnie w Stanach Zjednoczonych w relacjach z Polską, a nie tylko Polską, innymi krajami dawnej strefy wpływów Związku Sowieckiego, jest bardzo służące bezpieczeństwu Polski i wzmacnianiu naszej roli, nie tylko w relacjach dwustronnych z USA, ale także w relacjach wewnętrznych w Europie. Bill Clinton, były prezydent Stanów Zjednoczonych, który obecny był na konferencji w Warszawie, raczej Billa Clintona trudno byłoby podejrzewać o sympatie polityczne wobec Prawa i Sprawiedliwości, ale w sposób oczywisty zauważył, że tak jak Polska w ostatnich 4 latach się rozwinęła i tak jak na przestrzeni ostatnich 30 lat osiągnęła poziom liderowania w Unii, w Europie, to powinna być przewodnikiem zmian gospodarczych, przede wszystkim gospodarczych w Europie. Ja się z tym zgadzam. To jest obiektywna ocena kogoś, kto pewnie był przez wiele lat krytyczny wobec tego, co w Polsce.
Ja pozwolę sobie powrócić i oddać głos Tadeuszowi Jędrzejczykowi. Pan się nie zgadza, widzę, z tym.
Nie jestem w stanie nic powiedzieć.
Intensywnie kiwa głową.
Dlatego, że mi...
Przecząco.
No bo są granice dobrego smaku w polityce. Jak ja słyszę, że w sposób oczywisty imperialna Rosja chce wrócić i zarządzać krajami, które należały do Związku Krajskiego, to ja, panie Marku, wysyłam pana do historii. Rozumiem, że NRD też będzie pod wpływem Rosji, Putina. No trochę więcej rozumu, a mniej bredni, które państwo opowiadacie o tym, że za chwileczkę będzie wojna z Rosją.
Niech pan o swoich bredniach żadnej opowiada wojny, swoim towarzyszom z PZPR-u przed 50
lat. A pan z SD, żadnej wojny nie będzie w Europie i przestańcie opowiadać głupota, że amerykańską gospodarkę nakręcacie bez żadnych programów gospodarczych dla Polski. To jest oczywiste, no i tyle potraficie.
Jarosław Porwich, a później...
Jak kolonialny kraj, który jeździ, błaga o to, żeby sprzedawali swoją technologię.
Proszę bardzo. Panu marszałkowi Jędrzejczakowi tylko uprzejmie przypomnę, że ciągotki rosyjskie w zakresie ciągotki imperialne, tak naprawdę, które reprezentuje Rosja, pokazała ona właśnie sama, między innymi w Gruzji, na Ukrainie, wzmożona aktywność
co do was z Polską wspólnego?
Wywiadu tutaj na terenie Polski i tak dalej, i tak dalej.
Pan na wywiadzie też się zna.
Cyberprzestrzeń
i szwedzka prasa.
A wy się jak zamówiłeś?
Jak ja mam dyskutować z panem marszałkiem, jeżeli pan marszałek po prostu że tak powiem, emanuje tą miłością do naszego wschodniego sąsiada. Ja tylko powiem w ten sposób. Polska w zakresie gospodarczym, obronnym, w zakresie spraw społecznych idzie bardzo mocno do przodu. I to trzeba uznać. I ja wiem, że wy cały czas, nawet jak słońce świeci, proszę wyjrzeć, panie marszałku Jędrzejczak, za okno. Nie pada deszcz, tylko świeci słońce. I niech pan nie zaklina rzeczywistości, bardzo pana proszę.
Tak? I teraz witam pana, proszę.
Co to ma wspólnego z Rosją?
Nie ulega wątpliwości, że bezpieczeństwo to priorytet każdego cywilizowanego, opartego na demokratycznych zasadach państwa, ale my mówimy o zupełnie dwóch odrębnych rzeczach. Słowo, że nie ma ceny, nie oznacza, że mamy rzeczywiście przyjmować wprost bardzo niekorzystne, moim zdaniem, warunki, nie tylko moim zdaniem, ale także ekspertów, tak zwanej tej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. To, co było przygotowywane przez ministra Siemoniaka, zakładało, i to jest w tej chwili realizowane...
Minister Siemoniak, karakale z Francji, które stoją teraz nieczynne we Francji. Tak?
Ja się za chwilkę podpiszę pod stwierdzeniem pana marszałka Andrzejczaka, mówiąc o pewnych standardach dyskusji, więc kończąc. Przede wszystkim mówimy o tym, że należy być bardzo twardy w negocjacjach. Sojusz sojuszem, ale my mówimy o tym, że przede wszystkim jest potrzebne łączenie bezpiecznego z pożytecznym, a więc nie rozruszano jednak polskiego przemysłu. Zakupy, które są robione w Stanach Zjednoczonych i zasady funkcjonowania żołnierzy amerykańskich mają podlegać negocjacjom. Tak jak powiedział prezydent Trump, my mamy zapłacić za wszystko. 30 miliardów złotych to jest mniej więcej tyle, ile kosztowałoby utworzenie bardzo nowoczesnego, jednego z najbardziej nowoczesnych systemów walki z nowotworami w Polsce. I stąd te zarzuty, że należy dbać o bezpieczeństwo, ale równocześnie brać przykład z innych, mądrzejszych, którzy takie samo bezpieczeństwo kupują za znacznie niższe pieniądze.
Minister Siemoniak, oczywiście, gdybyśmy kontynuowali politykę Platformy Obywatelskiej, już dzisiaj w Polsce stałyby samoloty Caracale, które chciano kupić, a które stoją na francuskich lotniskach nieczynne. I tak samo śmigłowce, i tak samo by stały tutaj na polskich lotniskach. Poza tym, drodzy państwo, ja powiem w ten sposób, trzeba troszeczkę też szerzej patrzeć na politykę i powiem w ten sposób, że wy wychodzicie oczywiście z założenia, że nikt twardo nie negocjował. Słuchajcie, kupujemy 32 najnowocześniejsze samoloty świata, które będą dbać o nasze bezpieczeństwo, tak? Wzmacniamy stosunki z największą potęgą świata, jaką są Stany Zjednoczone. I wam się to wszystko nie podoba, wy cały czas tylko po prostu nie. No jeżeli coś jest dobrego, to po prostu pochwalcie. Jeżeli rzeczywiście coś złego,
panie pośle,
no to
nie
krytykujcie.
Zrozumienie intelektualne mojej wypowiedzi.
Oj, pan góruje intelektualnie ponad wszystko.
Potęga intelektualna.
Pewnie na Czerniakowie pan mieszkał w ostatnich latach.
To wystarczy, bo powiedziałam bardzo wyraźnie. Bezpieczeństwo jest
kamerek. Ale jeżeli Bartek pozwoli,
dobrze,
bo tutaj
to rzecz, jak później.
To już drugi polemiczny. To stopień... Zabiera mi głos. No. To jest kultura dyskusji.
Nigdy ja nie wiedziałem, że panu zabieram głos, panie Marku.
No bo pan
bardzo proszę. Zauważyłem. Proszę bardzo, niech pan mówi.
Dobrze, Marek, słuchasz później Tadeusz.
Proszę bardzo.
Mówi się o bardzo wielkich pieniądzach, ale owe 30 miliardów, które opozycja tak często powtarza, to jest tylko tyle, albo aż tyle, które rząd Platformy Obywatelskiej przez lata, co roku odpuszczał mafiom VAT-owskim. To jest taka mniej więcej kwota. Ci panowie ścierpieć nie mogą w tej chwili, że Polskę stać dzisiaj i stać będzie w przyszłości na tego typu zakupy i tego typu politykę bezpieczeństwa i gospodarczą.
I teraz Tadeusz Hendrycz.
Podpisuję się.
Ja się nie dziwię, bo jesteście podobnie z tego samego rozdania, że tak powiem, politycznego, więc to macie rację, tak. Ja chcę tylko przypomnieć... Nie, my nie jesteśmy z tego samego, ja jestem ze swojego, ale chcę powiedzieć tak...
Kandydatem POKO był przecież Leszek Miller,
Zanim
pan, panie pośle, dorośnie do poziomu Millera i prowadzi Polskę do Unii Europejskiej, to ma przestanie być posłem.
Wie pan, wstydziłbym się...
Ja wcale się nie dziwię, że pan by się wstydził, bo za pana się... Polacy się wstydzą i dlatego nie weszli się nawet do Parlamentu Europejskiego.
A pan już nie ma politycznie, pan wie o
mogę... Czego nie ma?
Politycznie pan już nie ma.
Proponuję powrócić do merytorycznej dyskusji.
Ile wstydu pan marszałek Jędrzejczak przyniósł dla naszego miasta, tego nie chcę się cofać.
Bardzo proszę powrócić do merytorycznej dyskusji.
Bo... Ja chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz, bo tutaj dochodzimy do poziomu rynsztoku, no ale to taki poziom jest polityki w Nowogrodzowie.
No jak pan wyjdzie, to skończymy z tym.
Wie pan, z panem proszę, to ja nie ma zamiaru ani zaczynać, ani kończyć. Ale chcę powiedzieć tylko tyle, że F-16, słynne odrzutowce, które kupowaliśmy, kupował Jerzy Szmajdziński, który był ministra obrony narodowej, żebyście panowie się wyleczyli z tej rusofobii, którą macie, bo my mamy najkrótszą granicę z Rosją, której pewnie nawet nie wiecie, gdzie ona przebiega i warto o tym wiedzieć. I sprawa druga, o której warto wiedzieć, jesteśmy jedynym państwem na świecie, które zaprasza obce wojska na swoje terytorium, jeszcze za to im płaci, tylko po to, żeby 1000 żołnierzy ratowało naszą niepodległość. Więc panu chcę poinformować, że ani 1000 żołnierzy, ani miliardowe wydatki w żaden sposób niczego nam nie rozwiązują. Nam rozwiązuje problem bezpieczeństwa narodowego członkostwo w Pakcie Północnoatlantyckim jako kraj członkowski Paktu Północnoatlantyckiego wcale nie musimy biegać do Waszyngtonu i kupować broni amerykańskiej, bo to wcale w żaden sposób nie uzależnia w żaden sposób naszego bezpieczeństwa, że doskonale wiecie, a jak się dowiemy w ogóle od rządu PiS-u, ile płacimy za gaz kroplony ze Stanów Zjednoczonych, ile płacą obywatele naszego kraju za ten gaz. Jak się dowiemy, ile w końcu będzie kosztowała energia elektryczna obywateli naszego kraju, bo też tego dowiedzieć się nie możemy. I dowiemy się na koniec, ile naprawdę kosztuje obecność polskich, obecność amerykańskich wojsk w Polsce, ile za to obywatele kraju naszego płacą. I powiemy Polakom, ile mamy granicy, jakie jest prawdziwe zagrożenie napadem na Polskę z obcej strony, to wtedy będziemy mogli mówić. Dzisiaj opowiadacie panowie historie, które nie mają miejsca i zabieganie o wpływy w Ameryce i że jesteśmy geopolitycznym graczem na świecie, to chcę wam powiedzieć, panowie, że wy chyba sami w to nie wierzycie, że jesteśmy geopolitycznym graczem ekonomicznym, wojskowym i politycznym, bo nie jesteśmy.
A to Sputniku o tym pisali wczoraj?
Proszę?
W Sputniku pisali o tym wczoraj?
W jakim Sputniku?
Panowie, było pytanie o gaz, a daliśmy, chyba za bardzo panowie przegazowaliśmy tej dyskusji, bo mówienie o tym, żebyśmy się nastawili na taką konsumpcję intelektualną naszych wypowiedzi, to tak naprawdę prośba o to, żebyśmy wyciszyli emocje, bo to się należy naszym słuchaczom. Natomiast wracając do gazu, tak, to prawda, jest pewien problem. Pamiętajmy, że w tej chwili w Stanach Zjednoczonych wartość tego skroplonego gazu bardzo rośnie. Tam jest bardzo dużo inwestycji, szczególnie w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, właśnie opartych o technologię gazu skroplonego. W związku z tym wartość tego surowca, a właściwie tego produktu idzie bardzo, bardzo w górę. Teraz przewiezienie tego gazu do Polski, wprowadzenie go znowu w stan lotny w sytuacji, kiedy najbliższe takie duże dostawy mają być za 3-4 lata, więc przy założeniu zwyżkujących cen tego towaru na rynku, no powoduje, że owszem, dywersyfikujemy, że uniezależniamy się od Rosjan i to jest bardzo dobre. Te 8,5 miliardach metrów sześciennych, które kupujemy od Rosjan, to jest stanowczo za dużo. Ale znowu kolejne przegapione lata, to znaczy odejście od zdrowej, zielonej energii, postawienie na trujący
na niemiecką nas, technologię.
Na dwutlenek węgla, więc na to, co...
I węgiel, panie doktorze, węgiel, z Rosji. Tak? Kupujecie, panowie.
20 milionów ton węgla z Rosji, które państwo kupujecie. Trzeba się wreszcie zdecydować, postawić na nowoczesność, zwłaszcza, że do 2020 roku Polska, zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ma obowiązek wdrożyć takie normy, które będą przeciwdziałać temu, co się w tej chwili dzieje. 50 tysięcy Polaków umiera z powodu zanieczyszczenia.
I teraz zrobimy przerwę, ale po przerwie powrócimy jeszcze do dyskusji ich wizyt w Stanach Zjednoczonych prezydenta Dudy i powrócimy do słów, które prezydent Stanów Zjednoczonych wypowiedział, mianowicie, że nie martwi się o stan demokracji. Teraz przerwa. Powracamy po przerwie. Polityczne podsumowanie tygodnia i nasi goście. Przypomnę, w studio Tadeusz Jędrzejczak, Jarosław Porwich, Witold Pal i Marek Surmacz. I powracamy jeszcze do wizyty prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych. W Waszyngtonie padły jeszcze jedne słowa wypowiedziane przez prezydenta Donalda Trumpa, cytuję: nie martwię się o stan demokracji w Polsce, znam Polaków i ich liderów, Polska radzi sobie doskonale i tak będzie też w przyszłości. Tyle prezydent Stanów Zjednoczonych. Zakładam, panowie, że jak takie słowa wypowiada prezydent największego mocarstwa na świecie, to słyszą je wszyscy. Od 3 może lat w Polsce opozycja, a w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim niektórzy politycy mówią, że o zagrożeniu demokracji w naszym kraju. W takim razie jak te słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych według panów wpisują się w narrację, że w Polsce jest zagrożona demokracja? Witold Pal na początek, Platforma, proszę.
Wydaje się, że to jeszcze było wpisane w taką kurtuazję ze strony pana prezydenta Trumpa. Nie sądzę, aby miał on sporą wiedzę na ten temat, co się dzieje. Zresztą informacje o stanie wiedzy prezydenta Trumpa na temat geopolitycznych uwarunkowań, czy też funkcjonowania demokracji w poszczególnych państwach, to raczej są rzeczy, które dzisiaj bardzo wyraźnie są przedmiotem nawet kpin i satyr ze strony środowisk politycznych samych Stanach Zjednoczonych. Ważne jest to, co jest tu i teraz. Ważne jest to, co tak naprawdę podlega kontroli tych instytucji, tych organów, co do których przekazaliśmy część swoich kompetencji, jeśli chcemy być członkiem Unii Europejskiej. Przekazaliśmy, to znaczy nie oddaliśmy. I prawdą jest, i to mówimy o faktach, że wobec Polski jest wprowadzona procedura naruszenia praworządności. Kontrastuje zresztą ta wypowiedź pana prezydenta Trumpa, który znany jest właśnie z braku raczej wiedzy swojej o sprawach zagranicznych tak szczegółowej, z wypowiedzią pana prezydenta Dudy, który w sposób jaskrawy, niezgodny z rzeczywistością, pod adresem sędziów polskich stwierdził, iż są to osoby obarczając je, które ponoszą odpowiedzialność za zbrodnie komunistyczne. Samo uogólnienie jest aktem dużej niesprawiedliwości wobec środowiska, które czuwa nad wolnością obywateli, czuwa nad równowagą władzy, czuwa nad tym, aby obywatelowi w kontakcie z władzą nie stała się krzywda. I to wszystko.
Marek Solmasz, Prawo i Sprawiedliwość.
Przed chwilą w pierwszej części tego programu pan właśnie poseł Pal apelował o uszanowanie zdolności intelektualnych niektórych osób, a ja proszę o uszanowanie właśnie inteligencji słuchaczy. Jak można mówić, że prezydent Stanów Zjednoczonych, wielkiego mocarstwa, nie ma orientacji o sytuacji bieżącej, jeśli nawet donosy szły z waszej strony swego czasu do Departamentu Stanu i Departament Stanu bodajże przed dwoma laty odnosił się do niektórych incydentalnych, wprowadzony zresztą w błąd, odnosił się do niektórych incydentalnych sytuacji. Nie pogodziliście się z wyrokiem demokracji w 2015 roku i stąd ta awantura. A w ogóle przypominanie o tym i chełpienie się tym, że jakaś strona umowy międzynarodowej podjęła czynności przeciwko Polsce, bo ma ochotę wycisnąć od nas kolejne podporządkowanie w swoich własnych interesach, jest niegodne po prostu Polaka. Ja to otwarcie mówię, dlatego że to jest działanie wbrew interesom Polski. A co do tego rzekomego naruszenia zasad. Prezydent Andrzej Duda przed dziennikarzami w Stanach Zjednoczonych powiedział 100% prawdę. Środowisko sędziowskie nie wykazało się zdolnością oczyszczenia po stalinizmie i po komunizmie. Bo przecież na początku lat 90. mieliśmy do czynienia jeszcze z ludźmi, którzy orzekali w latach 50. I to trzeba otwarcie mówić. Minęło 30 lat od tamtego czasu. A reakcja środowiska sędziowskiego na każdą próbę zreformowania systemu państwa nie pokazuje tego, że mamy do czynienia z pewną grupą, która nie godzi się ze zmianami demokratycznymi w Polsce po 1989 roku. Oczywiście, że tak. Reakcje środowiska na patologie, które tam się dzieją, także dowodzi tego, że to środowisko powinno być oczyszczone. Nie ma zdolności do samooczyszczenia, wobec tego ustawodawca, który uzyskuje pełnomocnictwa, pełne do zmian prawa i urządzania państwa, organizacji państwa, ma prawo do tego, żeby ingerować i przywracać działanie w zgodności z uchwalonym i obowiązującym prawem.
Powrócimy jeszcze do Witolda Pala, teraz Tadeusz Jędrzejczak. Proszę bardzo.
No co tu komentować, że prezydent Trump zna się na polskiej polityce i zna doskonale ustawodawstwo, które w Polsce jest przyjmowane. To jest nieuprawnione. No.
Zapewne sztab doradców.
To jest nieprawda, no. To jest nieprawda. To jest po pierwsze.
Putin tylko się orientuje na pewno w pana opinii. No,
takie gadanie, wie pan, to dla maluczkich. Ale mówiąc zupełnie poważnie, my jesteśmy członkami Unii Europejskiej, a Stany Zjednoczone pod kierownictwem prezydenta Trumpa prowadzą politykę przeciwko Unii Europejskiej, konkurentowi na rynkach światowych. No i to jest cały problem. I my się wpisujemy w tą właśnie narrację amerykańską. Amerykanie jest wszystko jedno, czy u nas jest demokracja, czy jej nie ma. Im zależy tylko na tym, ażeby zarabiać pieniądze, być bogatszym państwem i żeby społeczeństwo amerykańskie było bogatsze od polskiego, europejskiego i tyle. A my popełniamy kardynalny błąd, bo nasze miejsce jest tu i teraz. Jesteśmy w Europie, w Unii Europejskiej, w NATO i tu powinniśmy pilnować swoich interesów. A skoro odpowiada państwu to, że prezydent Polski jedzie do Stanów i nadskakuje prezydentowi Ameryki, to jest państwa sprawa. Obywatele chcą, żeby tak było. No to tak będzie. Na to nie mamy żadnego wpływu.
Jarosław Pawlik.
No my oczywiście jesteśmy w Unii Europejskiej, chcemy bardzo mocno być w Unii Europejskiej, ale jeszcze raz powtórzę, bo mówię to wielokrotnie, że my jako Polska jesteśmy traktowani jako państwo drugiej kategorii, zupełnie inaczej niż Niemcy, niż Francja. I to jest bardzo wiele przykładów. Mam nadzieję, że takie osoby, które szkodziły Polsce, które robiły Polsce pod górkę, jak Timmermans, jak Junckers i jak Verhofstadt, no odejdą w niebyt w najbliższym czasie. Mam nadzieję też, że no nie powtórzą się tego rodzaju patologie, które miały miejsca, które my siłą rzeczy akceptowaliśmy, że polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego będą donosić na Polskę, że będą głosować przeciwko Polsce, za sankcjami na Polskę, że to już się nie powtórzy, bo to są tematy bardzo negatywne i to są przykłady bardzo negatywne i bardzo lajtowo mam wrażenie, jako Polacy podchodzimy do tego rodzaju sytuacji, tak samo jak lajtowo podchodzimy, zbyt lajtowo w mojej ocenie, do tych patologii, które mają miejsce, do tych negatywnych zdarzeń, które mają miejsce chociażby w tych miastach, które są rządzone przez polityków Platformy Obywatelskiej, jak w Gdańsku, jak w Warszawie, gdzie podczas różnego rodzaju parad czy manifestacji, jak zwał, tak zwał, obraża się osoby wierzące i przechodzimy jak gdyby obok tego do porządku dziennego. Nie reagują politycy Platformy Obywatelskiej, tak jak pan Witold Pala, chciałbym usłyszeć być może jakieś słowa negujące tego rodzaju zdarzenia, jak obrażanie osób wierzących w tych miastach, w których tak naprawdę no, pan Witold Pal był wodzirejem, między innymi w Warszawie, tak, gdzie obraża się osoby wierzące. Także mowa tutaj, że w Polsce deptana jest demokracja, mowa tutaj jest, że nie ma w Polsce praworządności, to jest jedna wielka, w mojej ocenie, bzdura. I powiem tak, kto widzi jakiś tutaj zamach na demokrację? No rzeczą naganną jest to, że wiecie państwo, no prezydent Andrzej Duda jest w Stanach Zjednoczonych. Jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo fajna atmosfera. Polska, że tak powiem, no jest medialnie bardzo dobrze oceniana. A z drugiej strony przedstawiciele, nie wiem, Fundacji Otwarty Dialog i inni pielgrzymują do poszczególnych kongresmenów amerykańskich i mówią, jak to jest w Polsce deptana praworządność. No to jest po prostu, to jest wbrew polskiej racji stanu i to powinno być przez nas po prostu eliminowane, tępione.
I panowie Witold Pal.
Odpowiadając ze zrozumieniem intelektualnym, słowo wodzirej odnosi się do balu, a zarządzanie miastem raczej nie ma nic wspólnego z imprezą o charakterze towarzyskim. Jeśli chodzi natomiast o zachowanie ludzkiej godności, ona powinna towarzyszyć wszystkim i w każdym momencie. Również przy wypowiadaniu słów zdradzieckie mordy, czy też komuniści złodzieje pod adresem ludzi, którzy domagają się poszanowania ich własnych wartości, własnych poglądów. To idzie we dwie strony.
Marek Solmacz?
A co było w nieposzanowaniu wartości i poglądów w ostatnich wyborach jesienią 2015 roku? Że wyborcy w większości rozstrzygnęli tak, jak rozstrzygnęli i przekazali swoje pełnomocnictwa do zarządzania krajem, państwem, Polską, Prawu i Sprawiedliwości, co nie zostało właśnie przez waszą stronę uszanowane tymi natychmiastowymi, falowymi protestami i donosami za granicę.
Przedkładacie interes partyjny, polityczny nad interes Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli sprawy idą w dobrym kierunku, to należy popierać, wzmacniać te zmiany. Jeżeli rzeczywiście coś podlega krytyce, to krytykujcie, ale nie tak w czambu, tak? Wszystko jest źle. No tak nie jest, naprawdę tak nie jest.
Panie pośle, słowo godność nie ma żadnego znamienia, żadnego kolorytu partyjnego. Ono dotyczy, czy politycznego. Ono,
ale czy pana godność jest deptana przez kogoś? No proszę mi powiedzieć.
Jest absolutnie, jest wartością absolutną. Natomiast to, co jest najważniejsze, to co ustalił naród, na który panowie w swojej wypowiedzi się powołujecie, ma prawo do dokonywania wyborów i pokazywania czasem żółtych, czasem czerwonych kartek. Platforma dostała żółtą kartkę, zresztą poczekamy na kolejne wybory. Ale to, co jest najważniejsze, to przede wszystkim gwarancja państwa, które będzie służyło obywatelowi. A więc ta formuła wzajemnej kontroli władz, samoograniczania się władzy. Każda z tych władz wymaga oczywiście na bieżąco naprawy, kontroli, zmian, ale nie w taki sposób, żeby ośrodek władzy znajdował się w jednym miejscu, przy jednej ulicy i nazwę tej ulicy wszyscy powszechnie
panowie
znamy.
Proponuję, zmienimy temat pod koniec audycji. Jeszcze mamy kilkanaście minut. Nauczyciele dostaną podwyżkę we wrześniu. Sejm znowelizował kartę nauczyciela. Teraz trochę liczb. Średnie wynagrodzenie wzrośnie o 9,6%. Nowela wprowadza też dodatek dla nauczycieli stażystów, określa minimalną wysokość dodatku za wychowawstwo, no i skraca ścieżkę awansu. 9,6% podwyżki we wrześniu plus wypłacona już 5% podwyżka od stycznia. Czy w panów ocenie ta podwyżka, te zmiany są gwarantem, że jesienią strajki nauczycieli no nie wybuchną na nowo, bo pytanie uważam za zasadne, bo szefowie dwóch central związkowych zapowiedzieli, że właśnie jesienią powrócą do swoich żądań płacowych. Tadeusz Jędrzejczak, proszę.
No i się no, trzeba poczekać na efekty finansowe. Jak zostanie to dobrane przez środowisko nauczycielskie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Każdy ruch strony sfery budżetowej jest dobry i każdy ruch trzeba przyjąć pozytywnie, ale z tego co pamiętam, nauczyciele strajkujący w kraju chcieli innych rozwiązań finansowych, a nie tego, co proponuje teraz nowela ustawy. Poczekamy parę dni, niech to wszystko się ujawni do końca, wszystkie przepisy, zobaczymy, jakie będzie stanowisko tego środowiska i zobaczymy, jaki będzie tego odbiór.
15% w sumie podwyżki. Jeszcze nigdy w historii Polski po roku 89, a sprawdziłem, w jednym roku budżetowym nauczyciele nie otrzymali tak wysokiej podwyżki.
A kto to mówi?
Więc sprawdziłem to.
No ja nie wiem, bo ja pamiętam, jak byłem prezydentem miasta, to podwyżki były bardzo wysokie.
Ale 15% w skali jednego roku.
Nie pamiętam skali, nie chcę mówić o liczbie, prawda, czy o cyfrze, bo tego nie pamiętam, ale pamiętam, że podwyżki były bardzo wysokie i to w czasach, kiedy Donald był premierem. Myśmy też wszyscy wtedy protestowali jako samorządowe środowisko, że nakłada się na nasze barki odpowiedzialność za podwyżki płac i subwencja oświatowa na to nie wystarczała. Nie wiem, jak jest dzisiaj. Poczekajmy chwilę i będziemy wtedy widzieli. Ja nie jestem w ogóle przeciwnikiem podwyżek płac, bo ja uważam, że w Polsce w ogóle Polacy zarabiają zbyt mało i to straszenie, że inwestorzy się wycofają, jest nieprawdziwe. Zarabiamy za mało, zarówno w sferze budżetu, ale też i w gospodarce, jeśli chodzi o pracowników tych bezpośrednio produkcyjnych.
Jarosław Porwich.
Powtórzę słowa pana marszałka Jędrzejczaka. Polacy zarabiają zbyt mało. Też jestem tego zdania.
Tak.
Także tu się zgadzam w 100%. Natomiast zarabiają coraz więcej i to jest rzecz dostrzegalna, tak? Że wspomnę chociażby tutaj o płacy minimalnej, tak? Od przyszłego roku to będzie 2450, a jeszcze parę lat temu to było 1700 zł. Także to też jest ważny aspekt. Natomiast to się tyczy nauczycieli oczywiście 15%, wcześniej 5, teraz 9,6. To jest znacząca podwyżka wynagrodzeń. Natomiast wiem, że trwają prace nad tym, ażeby ustalić płace nauczycieli, uzależnić płace nauczycieli od średniej krajowej. To w mojej ocenie też jest dobre rozwiązanie, bo oczywiście jeżeli nam, Polakom, będzie się żyło lepiej, no to proporcjonalnie do tego nauczycielom będzie się żyło też jeszcze lepiej, tak? A nie będziemy musieli, że tak powiem, z roku na rok cały czas negocjować, tak? Czy należy się taka kwota, czy jeszcze inna kwota. Nauczyciele powinni oczywiście godnie zarabiać i oczywiście mam nadzieję, że wszystkim nam na tym zależy, natomiast no trzeba też myśleć jak gdyby o innych zawodach, gdzie no płace są naprawdę żenująco niskie. Chociażby zawsze będę wspominał o pracownikach, nie wiem, domów pomocy społecznej czy sanepidów. No tych grup zawodowych jest naprawdę całe mnóstwo. Także myślmy o wszystkich. Chociaż tak jak mówię, no nauczyciele na pewno pełnią odpowiedzialną funkcję, że tak to określę, i oczywiście płace ich będą na pewno rosły, ale no na pewno nie w takiej wysokości, jak to pierwotnie żądał Związek Nauczycielstwa Polskiego.
A czy na pana polityczny nos jesienią centrale związkowe, te dwie, które trwały na swoich pozycjach, jeśli chodzi o podwyżkę, wrócą do swoich żądań
płacowych? W mojej ocenie nie dojdzie do strajku we wrześniu, między innymi dlatego, że między innymi no, nauczyciele, trzeba pamiętać o tym, że za czas strajku nie otrzymuje się wynagrodzenia, to jest po pierwsze, a o tym nauczyciele nie byli jak gdyby informowani. Po drugie, musiałyby się odbyć jeszcze raz referenda strajkowe i nie wierzę w to, żeby nauczyciele odpowiedzieli twierdząco na pytanie, czy ma dojść do strajku. Nie wierzę w to. Wydaje mi się, że nauczyciele też zobaczą, że po tych podwyżkach no jest coraz lepiej, a jeżeli będą zapowiedzi jeszcze dalszej poprawy, no to wydaje mi się, że odstąpią od akcji strajkowej.
Witold Paweł, proszę.
No, ja jestem pewien uznania dla odpowiedzialności nauczycieli, że w tak trudnym czasie, kiedy był spór z rządem o wynagrodzenie, potrafili przede wszystkim zadbać o dobro dzieci. To jest ta najważniejsza wartość. Szkoda, że Sejm nie zagłosował poprawki zaproponowanej przez klub Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, aby podnieść te wynagrodzenia o 30%. Pamiętajmy jednak, że te wzrosty wynagrodzeń w okresie poprzednich rządów, tu podpowiem panu marszałkowi, to był wzrost o ponad 40%. Patrząc, wsłuchując się w pierwsze wypowiedzi środowiska nauczycielskiego, widać tam spore rozczarowanie, bo to jest tak naprawdę powrót do tego, co zabrano nauczycielom. A więc po pierwsze skrócenie ścieżki zawodowej. Dwa, pamiętamy o tym, że dla nauczycieli stażystów była taka wypłata na zagospodarowanie 3000. Dzisiaj to jest tylko 1000 zł. A więc tutaj już widać bardzo wyraźnie takie pokrzywdzenie. Panie pośle, pan także głosował i taka prośba, żebyście państwo zwrócili na to uwagę, bo są też tam pominięci wychowawcy przedszkolni. Nie ma nic o nich. Pamiętajmy, że tam dodatek za wychowawstwo dzieli się na dwóch, czy na dwoje nauczycieli, więc tak naprawdę rzeczywista wartość tego dodatku za wychowawstwo to będzie raptem kilkadziesiąt złotych. I tu się zgadzamy, że to wynagrodzenie na poziomie 2600 z haczykiem plus potem chyba 60-parę złotych tylko wzrost wynagrodzenia dla nauczyciela kontraktowego. To nie są kwoty na dzisiejszym rynku, które by spowodowały, że da to gwarancję wprowadzenia najlepszych ludzi do wychowania przyszłych obywateli, którzy mają być gwarancją naszego bezpieczeństwa i jeśli chodzi o rozwój gospodarki, bezpieczeństwa emerytalnego.
Jeszcze Marek Sulewicz.
Odpowiedzialność rządzących polega między innymi na tym, żeby w odpowiedni sposób zarządzać finansami państwa i nagradzać urzędników, a nauczyciele należą do państwowej sfery budżetowej tej samej kategorii, jak dziesiątki tysięcy innych urzędników wykonujących ważne funkcje dla obywateli i państwa. Z pewnością to, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o te inspirowane politycznie i wpisujące się w kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego protesty nauczycieli, z pewnością dają też asumpt do podjęcia myślenia i podjęcia też regulacji prawnych docelowo o wynagrodzeniach w całej sferze, w całej państwowej sferze budżetowej, publicznej służbie całkowicie, czyli samorządowej i państwowej sferze budżetowej, żeby rozróżnić. Dlatego, że dzisiaj dochodzi w niektórych sytuacjach do dziwnych momentów, gdzie równie odpowiedzialni i kompetentni i dłużej pracujący z większym wysiłkiem intelektualnym i fizycznym pracownicy są wynagradzani poniżej nawet oczekiwań tego, jakie były maksymalne oczekiwania nauczycieli. Trzeba patrzeć na to szerzej. Państwo musi funkcjonować w sposób równoważny i harmonijny, jeżeli chodzi o funkcje publiczne wypełniające również najpilniejsze potrzeby państwa. To jest istotne. W ostatnich dziesiątkach lat, to mówię o ostatnim 30-leciu, te potrzeby były bardzo często ignorowane i podporządkowywane różnym grupom interesu. Niepobieranie podatków, stworzenie mechanizmów wyprowadzania z Polski dziesiątek miliardów złotych, także było w ten system wpisane, żeby nie powiedzieć celowo osłabiające państwo.
I to tyle, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie.
Tylko krótko, bardzo cieszę się, że pan minister Surmacz dojrzał jeszcze inne znaczenia słowa intelektualne. Myślę, że będzie nam... inspiracją.
No. Niech pan na Czerniaku wróci w Warszawie.
Czerniakowie, przypomnę panu, że był przyląd. To był przyczółek, który miał tak zdobyty krwią żołnierza polskiego, który miał wyzwolić Warszawę, więc obraża pan też trochę pamięć narodową. Natomiast to jest nasze wspólne zapewnienie wobec słuchaczy, że będziemy się tymi najwyższymi wartościami
kierować
w służbie publicznej,
panie ministrze. Szanuję rozum słuchaczy naszych i wiem, że potrafią prawidłowo wyciągać wnioski.
A ja chciałbym podziękować panu Witoldowi Palowi za jedną wielką przygodę intelektualną, w której miałem okazję uczestniczyć dzięki obecności pana Witolda Pala tutaj u nas w studiu.
Dziękuję panowie. Pożartujemy po programie polityczne podsumowanie tygodnia. Tadeusz Jędrzejczak.
Zrobiło się po prostu.
Tadeusz Jędrzejczak z Prawicy Demokratycznej. Dziękuję.
Bardzo mi było miło. Dziękuję bardzo.
Kochamy Gorzów. Dziękuję ślicznie.
Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję ślicznie.
Z Warszawy do Gorzowa nie przyjeżdżamy.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.